Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Jacek Butlewski, dzień dobry, ze mną Marek Rezler, poznański historyk.
Dzień dobry, kłaniam się.
Nasz cotygodniowy gość, a my jesteśmy w dzielnicy Zamkowej. Zawędrowaliśmy w okolice Centrum Kultury Zamek. Dzisiaj tam w tej budowli poniemieckiej mieści się największa, jedna z największych wielkopolskich instytucji kultury. Ale pytanie o to, dlaczego w ogóle dzielnica Zamkowa powstała.
O powstaniu tej dzielnicy zadecydowały dwie przyczyny. Pierwsza sprawa to podjęta w końcu XIX wieku decyzja o likwidacji twierdzy poligonalnej w Poznaniu. Po międzyczasie zbudowano pierścień twierdzy fortowej i umocnienia wewnętrzne nie były już potrzebne, ale likwidacja niektórych, powtarzam, niektórych fortów, bramy berlińskiej, wałów spowodowała, że miasto zostało otoczone wieloma placami pustymi, wymagającym zabudowania. Władze miejskie szybko wykorzystały tę okazję, natomiast był newralgiczny punkt, który występował pomiędzy torami kolejowymi wzdłuż dzisiejszej ulicy Roosevelta i obecną ulicą Kościuszki. Tam wtedy był budynek kwatermistrzostwa 5. Korpusu Armijnego i z drugiej strony dzisiejszą ulicę Fredry i Świętym Marcinem. Był tam duży, potężny plac, który trzeba było jakoś zagospodarować, zabudować i wtedy pojawiła się zupełnie nowa koncepcja wykorzystania tego miejsca. Sprawa polega na tym, że wtedy, w tym okresie, urzędnicy czy nauczyciele byli pracownikami państwowymi, którzy mogli być skierowywani na zlecenie w dowolny punkt kraju. Oczywiście uwzględniając niektóre szczegóły, ale musieli się podporządkować. Powstał problem z ziemiami wschodnimi państwa niemieckiego, które były traktowane jako ich swoiste kresy wschodnie. Zesłanie do Poznańskiego było traktowane jako kara, jako coś nieprzyjemnego, przykrego. Ja tu sobie mieszkam w Hanowerze, czy w Mannheim, albo w Bawarii i tu nagle każą mi przyjechać gdzieś tam pod Poznań, gdzie nie wiadomo, kto tam mieszka, jacy ludzie tam są, jakie tam są warunki. Jechano tu z niechęcią, z wielką niechęcią. Niemiec, który tutaj przyjeżdżał do pracy, nie wiedział, z czym się spotka. I był, szczerze mówiąc, trochę przestraszony.
Bo dla Niemca to były takie rubieże zupełnie wschodnie,
tak,
prawda?
Tak, to była degradacja. To była degradacja prestiżowa. W związku z tym zaszła potrzeba przeprowadzenia paru działań, administracyjnych działań, które by tych ludzi zatrzymały tutaj. Powstał zresztą tak zwany Ostflug, czyli urzędnicy niemieccy zaczęli stąd uciekać do centrum Niemiec. Zastosowano dodatek wschodni, czyli Ostflagę, który miał zatrzymać ludzi. Niewiele to pomagało. W związku z tym postanowiono w dużej mierze postawić na oddziaływanie wzrokowe, emocjonalne. Kiedy urzędnik niemiecki skierowany do pracy w Poznaniu przyjeżdża do stolicy Wielkopolski, wsiada do tramwaju, bo już wtedy tramwaj kursował, w momencie, kiedy wyjechał z ulicy Dworcowej w prawo w stronę centrum miasta, mógł się czuć jak u siebie. Budynki, sposób zabudowy miały mu przypominać rodzinne strony. Zresztą potem ten pomysł, tę koncepcję realizowano bardziej w głąb, kiedy postawiono Muzeum Narodowe. Obecny stary gmach Muzeum Narodowego, zbudowano bank przy Placu Wolności. Chodziło o to, żeby Niemiec przyjezdny czuł się jak u siebie, czuł się bardziej swobodnie.
Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Rzeczywiście miasta niemieckie w owym czasie podobnie wyglądały?
Główne miasta niemieckie, te miasta, z którymi na co dzień mamy do czynienia i w literaturze, i w różnego rodzaju przekazach, na ogół podporządkowywały się swoją zabudową, swoim charakterem obowiązującym trendom, tendencjom w architekturze, w sztuce. Pamiętać należy też o tym, że nie było miasto o jednym charakterze. Charakter miasta narastał w miarę upływu lat. W związku z tym budynki, które powstawały, bardzo się różniły od siebie, co wynikało ze zmiany stylów architektury. W związku z tym, jeżeli taką inicjatywę podejmowano w Poznaniu, trzeba było ten aspekt brać pod uwagę, żeby to nie było sztuczne, żeby to, co się wprowadzi, nie było od razu odbierane jako rzecz wymyślona odgórnie. Ona była wymyślona odgórnie, ale tak przeprowadzona, że osoba z zewnątrz nie za bardzo była z tym zorientowana. Ale pojawił się tutaj jeszcze inny aspekt. Ponieważ następuje umocnienie Cesarstwa Niemieckiego, wiadomo, powstała w styczniu 1871 roku, zaszła potrzeba zjednoczenia tego państwa, no bo powstało jego mocarstwo, no bo to było jednak mocarstwo. Głównym orędownikiem zawsze tej myśli był Otto von Bismarck. I teraz chodziło o to, żeby utrwalić także administracyjnie, urzędowo władzę centralną na ziemiach wschodnich Cesarstwa Niemieckiego, czyli w Poznańskim. Chodziło o to, żeby Poznań stał się miastem rezydencjonalnym, żeby podkreślić stałość, trwałość więzi Wielkopolski, ziem zamieszkałych przez Polaków z państwem niemieckim. W związku z tym do budowy, zabudowy tego placu, o którym mówiliśmy, włączono także program ideowy. Chodziło o to, żeby stworzyć miejsce, które przypominałoby podstawowe osiągnięcia narodu niemieckiego od strony kulturalnej i kulturowej, a potem pojawiła się wisienka na torcie, czyli Zamek Cesarski.
Dzielnica zamkowa to oczywiście sam zamek, ale ten zostawiamy na koniec. Najpierw sąsiednie budynki. W jakiej kolejności powstawały i dlaczego w różnych stylach?
Dopasowanie do rzeczywistości w normalnych warunkach. Sztucznie stworzona rzeczywistość, ale upodobniająca do realiów takich, do których by doszło w razie, gdyby te budynki powstawały stopniowo. No pierwsze to był oczywiście Dom Ewangelicki, czyli dawny gmach Akademii Muzycznej, ten stary gmach Akademii Muzycznej, Dom Ewangelicki, który powstał na gruzach poprzedniego. Budowany był od początku, ale to był pierwszy budynek. No, wjeżdżamy do Poznania, po prawej stronie od razu mamy ten dom. Ale pomyślano o drugiej stronie ulicy, czyli w 1910 roku rozpoczęła się budowa gmachu Akademii Królewskiej. Akademia Królewska to została utworzona rok wcześniej.
Czyli tutaj funkcja została.
Tu funkcja została. W 1904 roku została powołana Akademia Królewska i w rok później zaczęto budować siedzibę tej akademii, z tym, że głównym budynkiem była aula uniwersytecka, ta, która do dzisiaj wspaniale nam funkcjonuje. Natomiast głównym budynkiem dydaktycznym i administracyjnym było dzisiejsze Kolegium Minus Uniwersytetu. Nawet gabinet rektora był dokładnie w tym samym miejscu, co dzisiaj. Także tutaj sytuacja się nie zmieniła.
No i warto dodać, że studenci mieścili się w przeciwieństwie do tych czasów, w których byłoby bardzo, bardzo ciężko.
Akademia Królewska była też odpowiedzią na niezadowolenie ludności miejscowej, która nie mogła podnosić swoich kwalifikacji. Synowie nie mogli uczęszczać na wyższe uczelnie. Takiej uczelni w Poznaniu celowo nie zakładano. W związku z tym, jako taki jakby surogat, bez możliwości nadawania stopni naukowych, utworzono Akademię Królewską. I to był budynek, właśnie ten budynek Karla Finkenbeina, budynek w stylu późnego renesansu niemieckiego. Bardzo charakterystyczny, jest jednym z symboli Poznania do dzisiaj.
Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Sąsiadujący budynek, równoległy do świętego Marcina, to oczywiście dawne Collegium Iuridicum, które wtedy, w tamtych czasach, spełniało funkcję siedziby banku Raiffeisena, a w czasie okupacji hitlerowskiej było tam kasyno wojskowe, oficerskie. Czyli były te trzy podstawowe budynki na wjeździe, z którymi spotykał się przyjezdny do Poznania.
I jeszcze bez zamku.
Zamek to są lata 1905-1910, ale już brama berlińska nie istniała, to już było wolne miejsce, można było tam budować. Kolejny budynek, który też tak zaskakuje troszeczkę stylem, to jest oczywiście opera. Budynek w stylu klasycystycznym, zbudowany przez Maxa Littmana, architekta z Monachium, oparte na architekturze klasycznej, świątynnej. Budynek, który też zaskakuje, bo chronologicznie powinien być pierwszy w kolejności, ale tutaj uprawdopodobnia miejsce, zresztą mówiliśmy o tej operze, nie wracajmy do tego tematu, ale zaraz obok mamy dzisiejsze Collegium Maius Uniwersytetu, czyli budynek Komisji Kolonizacyjnej, budynek postawiony w stylu neobarokowym, też ciężki, też taki trudny, styl powiedzmy wprost, wilhelmowski. W tamtym czasie takie domy stawiano. Budynek, który właściwie zawsze spełniał funkcje administracyjne, urzędowe, siedziba komisji osadniczej, potem była Naczelna Rada Ludowa tam ulokowana, później były biura, Collegium Maius, tutaj dla uzupełnienia Uniwersytetu Poznańskiego po 1919 roku mieściło się w zamku. Tam było Collegium Maius Uniwersytetu. Dzisiaj Collegium Maius to jest oczywiście budynek przy ulicy Fredry. W każdym bądź razie ta część czyli część północna placu została ładnie zabudowana, ale szczególna rola przypadła w udziale zamkowi, budowanemu w latach 1905-1910 według projektu Franza Stubena. Budynek, który miał być siedzibą cesarza, odsłonięcie w sierpniu 1910 roku zamku było jednocześnie symbolicznym uruchomieniem roli Poznania jako miasta rezydencjonalnego.
Też jak się wędruje, no chociażby my reporterzy idziemy czasem pieszo, bardzo często nawet idziemy pieszo na jakieś nagranie i przechodzimy z radia tu z Łazarza na stronę Urzędu Miasta, chociażby, o którym też mówiliśmy, o kolegiacie przecież w zeszłym tygodniu, to mijamy dzielnicę zamkową. Ja osobiście bardzo lubię przechodzić, oglądać te budynki, obcować z historią, bo tak w istocie tam jest.
Przede wszystkim tam jest specyficzna atmosfera. Jeżeli się wejdzie na plac Adama Mickiewicza, na plac, którym zresztą w początku XX wieku stanął pomnik Ottona von Bismarcka, czyli jednoznacznie była sprawa zaakcentowana, kto tu rządzi, jakie idee tutaj będą przyświecały. Jest w tej chwili oczywiście pomnik Adama Mickiewicza, czyli już jest inna atmosfera, wiadomo co tam się działo, ulubione miejsce spotkań studentów Uniwersytetu. Później powstał oczywiście pomnik wdzięczności, został zniszczony przez hitlerowców w czasie okupacji. Później stanął tam słynny pomnik kroczących krzyży, odsłonięty 28 czerwca 1981 roku w czasie tak zwanego Karnawału Solidarności dla upamiętnienia 25. rocznicy słynnych wydarzeń poznańskich. No i oczywiście kroczące krzyże, ale też nieprawdopodobna atmosfera, która towarzyszy temu miejscu. To jest coś właściwie trudnego do określenia. No historyk takie miejsca czuje. To jest genius loci. To miejsce ma genius loci, pomimo że budynki otaczające forum cesarskie są obce. Wiadomo, że postawione przez zaborcę. Wiadomo, że postawione z określonym planem ideowym, żeby oczywiście zaakcentować niemieckość tego miejsca, zaakcentować konieczność podporządkowania się władzy niemieckiej, władzy berlińskiej. A jednak my Polacy to miejsce lubimy, bo nie słyszałem opinii o tym, żeby poznaniacy psioczyli, żeby uważali, żeby to miejsce zostało zburzone, żeby te budynki zniknęły. Myślano o zburzeniu zamku cesarskiego, to prawda. Zamek został ocalony, no, ze względów ściśle praktycznych, szczerze mówiąc. Natomiast miejsce zachowało swój styl, swój charakter. Nieprzypadkowo młodzież lubi tam się na trawie wylegiwać, na słońcu, co jest oczywiste. Lubią się ci ludzie spotykać na placu, a poza tym to jest idealny, doskonale zorientowany punkt topografii miasta. Powiedzieć, gdzie się spotykamy pod Adasiem, gdzie się spotykamy na placu Mickiewicza, a przy okazji, rozglądając się dookoła, łykniemy kawał historii miasta.
No i też spotykają się bardzo często liczni organizatorzy i uczestnicy rozmaitych manifestacji, bo to też albo Plac Wolności, albo Plac Mickiewicza. Panie Marku, poświęcimy osobną audycję samemu zamkowi, bo to chyba jest oczywiste, ale na sam koniec naszej temat rzeka, ale na sam koniec naszej rozmowy króciutko. Sam zamek wilhelmowski na cześć oczywiście Wilhelma II, władcy Niemiec.
Tak, oczywiście. Zamek cesarski, jak już mówiłem, został postawiony w latach 1905-1910 według projektu Józefa Stubena. Przy czym dla osób mało zorientowanych nowością będzie informacja, że ten zamek wcale nie jest zbudowany z kamieni. Jest to styl neoromański. W rzeczywistości zamek jest zbudowany z cegły, tylko obłożonej płytami wapiennymi. Zbudowany był przez poznańskich robotników, polskich robotników, którzy, jak wieści głosi, zapowiadali, że gdy ten zamek powstanie, gdy zostanie uruchomiony, Polska się odrodzi.
No i to się stało po kilku latach. Do zamku wrócimy w kolejnych audycjach, ponieważ bardzo wiele można mówić, chociażby o tym, że tuż obok pracowali nasi szyfranci. Także drugowojenna historia zamku jest ciekawa, no i historia związana z czerwcem 56 i okresem PRL-u. O tym wszystkim będziemy jeszcze mówić, a za dzisiaj dziękuję. Marek Rezler był naszym gościem.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia za tydzień. Kłania się Państwu Jacek Butlewski.
Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.